Dobry, witajcie. Mam bardzo złą wiadomość dla zespołu muzycznego. Powiem dokładnie to samo kazanie, jakie mówiłem na pierwszym nabożeństwie. Dostajecie? Wytrzymacie? Justyna, w takim razie zobowiązuję cię. Powiedz mi, która wersja była lepsza, czy ta pierwsza, czy ta druga. Temat dzisiejszego rozważania brzmi następująco. Jonasz, prorok bałwochwalca. Jonasz, prorok bałwochwalca. Na wstępie próba definicji. Otóż proponuję przyjąć na potrzeby tego kazania, że bałwochwalstwo uznamy za celowe, świadome czynienie osób, rzeczy i spraw ważniejszymi od Boga Jahwe. Bałwochwalstwo to świadome i celowe czynienie osób, rzeczy i spraw ważniejszymi od Boga Jahwe. Księga proroka Jonasza rozpoczyna się od następującego stwierdzenia. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Wstań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. Powszechnie przyjęło się uważać historię o Jonaszu za taką barwną, ciekawą opowieść, którą być może najchętniej słuchają dzieci, nawiązuje do tej szkółki, widzisz. Więc opowieść, którą najchętniej słuchają dzieci, opowieść o nieposłusznym proroku za karę połkniętym przez wielką rybę. No i nieprzypadkowo zająknąłem się o dzieciach, ponieważ tutaj właśnie najczęściej dziecięca wyobraźnia zaczyna pracować szczególnie intensywnie. Ach! Jakżeż to musiała być wielka ryba. Ryba, która zdołała połknąć człowieka. Czy to w ogóle możliwe, żeby taka ryba mogła istnieć? Jeśli jednak księgę proroka Jonasza, historię o proroku Jonaszu sprowadzimy tylko do tego poziomu takich przygodowo-infantylnych rozważań, to mam wrażenie, że ogałacamy siebie i ogałacamy Boże Słowo z bardzo ważnych treści. Oto bowiem w moim przekonaniu księga proroka Jonasza jest subtelną i kunsztowną opowieścią o, uwaga, o bałwochwalstwie właśnie. O bałwochwalstwie, które na wielu poziomach kieruje naszymi działaniami, nawet wtedy, kiedy uważamy, że pełnimy Bożą wolę. W drugiej Księdze Królewskiej, 14 rozdziale, 25 wierszu, czytamy taką krótką notkę o proroku Jonaszu, o naszym bohaterze. I ten króciutki tekst przedstawia go jako gorącego patriotę, zachęcającego ówczesnego króla północnego Izraela, króla Jeroboama, do militarnego poszerzania granic północnego Izraela. To jest o tyle ciekawa wzmianka, ponieważ dwóch innych współczesnych Jonaszowi i królowi Jeroboamowi proroków, chodzi o Amosa i Ozeasza, ci prorocy występowali bardzo jednoznacznie, bardzo kategorycznie przeciwko królowi Jeroboamowi, oskarżając go o zepsucie, o grzeszne życie, o grzeszne prowadzenie się. Byli wobec niego bardzo surowi w swoich ocenach. Amos i Ozeasz. Podczas gdy Jonasz, prorok Jonasz, w tym samym czasie zachęcał tegoż samego króla Jeroboama do militarnych, agresywnych wypraw skierowanych przeciwko sąsiadom. Wypraw, które miały przynieść zysk terytorialny dla północnego Izraela. Możemy więc wywnioskować, że Jonasz, prorok Jonasz, był gorliwym patriotą, małą. Być może nawet powinniśmy go nazwać szowinistą narodowym. Ktoś, kto nie bacząc na grzeszne życie króla, zachęca go do militarnych wypraw, które miały spowodować wzrost znaczenia państwa. I kogoś takiego, patriotę, być może szowinistę, Bóg wysyła do bezbożnych cudzoziemców, żeby ich ostrzegł przed jego gniewem. Wybaczcie mi truizm, ale muszę to powiedzieć. Bóg jest Bogiem niezwykłym. No ale dla Jonasza, dla takiego właśnie człowieka, no to jest zbyt wiele. Boże polecenie powoduje w nim bunt. Wydaje się mu czymś niedorzecznym. No i jak wiemy z księgi Jonasza, prorok ucieka. Dalszy ciąg jest nam znany. Ucieka, więc zamiast iść do Niniwy, kieruje się dokładnie w drugą stronę, dociera do wybrzeża. Tam wsiada na statek, chce płynąć dalej na zachód. Bóg sprawia burzę, burzę potężną, ona się nasila. Staje się do tego stopnia groźna, że marynarze, ale też i pasażerowie statku, na który zaokrętował się Jonasz, są coraz bardziej przerażeni. Ach, że pasażerowie są przerażeni, to może nic dziwnego, ale zawodowi marynarze zaczynają się bać. Zaczynają się bać do tego stopnia, że nawołują siebie nawzajem i pasażerów właśnie do modlitwy. Niech każdy z was modli się do swojego Boga, ponieważ giniemy, ponieważ ta burza zagraża naszemu istnieniu, naszemu życiu. No i w takiej sytuacji dowiadujemy się o Jonaszu, że przypominacie sobie, co Jonasz w tym czasie robi, gdy inni się modlą o swoje życie, o ratunek? Jonasz wtedy spał. Właśnie, spał. Tego nie wyczytamy bezpośrednio z księgi Jonasza, to jest moja intuicja, ale wyobrażam sobie, że gdy to zostało odkryte, że Jonasz śpi, został obudzony i pewnie jacyś oburzeni marynarze zawołali do niego: człowieku, my tu giniemy, a ty śpisz? Módl się, bo giniemy. No i wtedy Jonasz, trzeba mu przyznać, że zdobył się na jakąś odwagę cywilną, przyznaje, że ta burza dzieje się najprawdopodobniej za jego przyczyną i że uratowaniem dla wszystkich pozostałych może być to, że zostanie wyrzucony za burtę do morza. Prawdopodobnie w pierwszej chwili marynarze wzdragali się to zrobić z oczywistych powodów, ale wiatr nie słabł, wręcz przeciwnie, fale stawały się coraz większe i w końcu Jonasz został za burtę do morza, do wody wyrzucony. Burza ustała, ludzie na statku zostali uratowani, a Jonasz, no właśnie, Jonasz został połknięty przez tą wielką rybę. Dlaczego prorok Jonasz uciekał? Przecież zachowywał się irracjonalnie. Był prorokiem. Co za tym idzie, tak sobie wyobrażam, no przynajmniej takie najbardziej podstawowe, najbardziej elementarne rzeczy o Bogu, któremu służył, wiedział. Między innymi wiedział, że nie sposób jest przed Bogiem uciec, że Bóg jest wszechobecny. A jednak uciekał. Czemu to robił? Bo był bałwochwalcą. Bo był bałwochwalcą. A jego bożkami były po pierwsze narodowy szowinizm, a po drugie, drugim jego bożkiem było przekonanie, jego przekonanie, komu Bóg powinien przebaczać grzechy, a komu nie. I w tym wypadku Asyryjczykom na pewno nie. Panie Boże, każdemu można przebaczyć grzechy, ale nie okrutnym, pogańskim Asyryjczykom. Asyryjczykom, którzy nam zagrażają, którzy są naszymi wrogami. Asyryjczycy to przecież nasi śmiertelni wrogowie, wrogowie Izraela. Oni mieliby być uratowani, im miałbyś, Panie Boże, przebaczyć. Wyobrażenie Jonasza o tym, komu Bóg powinien przebaczyć, a komu nie, było ważniejsze od samego Boga, któremu podobno służył. Księga Jonasza zawiera ciekawą, naprawdę ciekawą modlitwę, którą Jonasz wznosi do Boga, będąc we wnętrznościach tej wielkiej ryby. Przeczytam ją. Tę modlitwę zawiera drugi rozdział, będę czytał od drugiego wersetu. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana, swojego Boga. Powiedział: wołałem do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi. Z łona świata zmarłych go wzywałem i wysłuchał mojego głosu. Cisnąłeś mną w głębie, w serce morza, nurt mnie porwał. Przewaliły się nade mną wszystkie Twoje bałwany i fale. Pomyślałem, wyrzucono mnie sprzed Twoich oczu. Czy spojrzę jeszcze kiedyś na Twój święty przybytek? Otoczyła mnie morska toń, podeszła do gardła, okrążyła mnie głębia, zielsko oplątało mą głowę. Stąpiłem do podstaw gór, zatrzasnęły się za mną rygle ziemi na zawsze, lecz wyciągnąłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy uchodziła już ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. I teraz uwaga, proszę posłuchajcie uważnie. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swojego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę, spełnię to, co ślubowałem. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swojego łaskawcę, pisane jest z dużej litery, chodzi o Boga, łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę. Kogo tutaj Jonasz miał na myśli, modląc się do Boga? Kogo miał na myśli, mówiąc, wyznawcy martwych bóstw porzucają swojego łaskawcę? O kim Jonasz mówi? O Asyryjczykach? No nie. Z oczywistych powodów nie. Asyryjczycy byli poganami. Nie mieli więc żadnej możliwości porzucać Boga, łaskawego Boga Jahwe, ponieważ go nie wyznawali, nie wierzyli w niego. O kim więc Jonasz myśli? O kim się modli? Czy przypadkiem, mówiąc o wyznawcach martwych, marnych bóstw, w tej modlitwie nie ma na myśli siebie? Czy we wnętrznościach wielkiej ryby Jonasz, aby przypadkiem, nie zaczął rozumieć, że szowinizm narodowy i religijny fanatyzm nie mają nic wspólnego, także w jego życiu, w jego wypadku, nie mają nic wspólnego z łaskawym Bogiem? W odpowiedzi na tę modlitwę Bóg sprawia, że wielka ryba wypluwa Jonasza na brzeg. A on chyba trochę skruszony, na pewno przerażony. No na pewno będąc też wdzięczny, że żyje, tak sobie wyobrażam. No tak czy inaczej, będąc pod wrażeniem tych niezwykłych przeżyć, wraca jednak do Niniwy i głosi tam Boże przesłanie. Robi to wbrew sobie, ponieważ ciągle nie mieści mu się w głowie, że akurat musi przed Bogiem przestrzegać ludzi, których nienawidzi, o których myśli, że są jego wrogami. Ale robi to. Głosi Boży sąd. I Bóg, pomimo tego, że Jonasz właśnie robi to wbrew sobie, powtórzę, Bóg jest w tym jego głoszeniu skuteczny. i Asyryjczycy, Niniwijczycy zaczynają pokutować. Pozwólcie, że powtórzę ten truizm. Bóg jest Bogiem niezwykłym. Asyryjczycy zaczynają pokutować. I nawet jeśli ta pokuta jest chwilowa, powierzchowna, tak można domniemywać, ponieważ z historii historia nie odnotowała jakiegoś znaczącego wpływu na Asyryjczyków. Ta pokuta w żaden sposób nie odcisnęła swojego pozytywnego piętna na tym narodzie, ale nawet pomimo tego, że ta pokuta zapewne była chwilowa i być może powierzchowna, to jednak Bóg tę pokutę docenia i honoruje ją. Bóg to docenia i honoruje i postanawia nie zgładzić Niniwijczyków. A Jonasz jest tym oburzony. Czytamy o tym na początku 4 rozdziału. To posunięcie Boga, to, że Bóg przebaczył Niniwijczykom, przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz moją duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Już się wydawało, że Jonasz coś z Boga zrozumiał. Że w tych wnętrznościach ryby nastąpiła jakaś gruntowna przemiana jego umysłu. A jednak okazuje się po czasie, że Jonasz dalej był głupcem i bałwochwalcą. Jonasz tak bardzo pogardzał Asyryjczykami, że uznał fakt, iż Bóg im przebaczył za najgorszą rzecz, jaka mogła mu się w życiu przydarzyć. Nie uderza was to? Nie przeraża was to? Najgorsza rzecz, jaka mogła, według Jonasza, jaka mogła go spotkać, to, że Bóg komuś wybaczył winy. Jonasz był gotów skonfrontować się z mieszkańcami Niniwy i skonfrontować ich z Bożą wolą, z Bożym sądem. Był gotów ich potępić w imię Boże, ale nie potrafił ich kochać. Nie chciał, żeby byli zbawieni. Nie chciał, żeby Bóg im przebaczył. Nie chciał, żeby Niniwijczycy dostąpili Bożego miłosierdzia. Nie chciał. Od tych wydarzeń dzieli nas mniej więcej 2750-2800 lat. To przepaść, prawda? Przepaść zarówno jeśli chodzi o czas, ale też i przepaść kulturowa. Można więc zadać pytanie, w jaki sposób ta historia mnie dzisiaj dotyczy. Mnie, Polaka, żyjącego na początku XXI wieku, żyjącego na Śląsku Cieszyńskim, być może nieco przerażonego pandemią. W jaki sposób mnie to dotyczy? Proszę bardzo, cofnijmy się 2-3 lata wstecz. Cofnąć się można tylko wstecz. Cofnijmy się 2-3 lata. Przypominacie sobie te emocje, które targały nami w sytuacji zalewu Europy przez uchodźców z Bliskiego Wschodu, głównie z Syrii, ale nie tylko. Przypominacie sobie te dyskusje, te emocje, przyjmować, nie przyjmować. Co z nimi zrobić? Jak sobie poradzić? Jakimi mamy być? To nie tak dawno, to parę lat. Jakie głosy dominowały? No nie przyjmować. bo są niebezpieczni. Bo wśród nich na pewno będą terroryści. Oni się będą wysadzali w naszych autobusach, w naszych tramwajach. A ci młodzi mężczyźni, którzy zamiast bronić swoich rodzin, to chcą też tutaj do nas przyjeżdżać. Po co? Na pewno będą gwałcić nasze żony i nasze córki. Ktoś jeszcze powiedział, nie przyjmować, bo przywloką ze sobą jakieś zarazki. Jak to brzmi dzisiaj w dobie pandemii? Przypominacie sobie te dyskusje? Te głosy? Ja je pamiętam bardzo dobrze. A przypominacie sobie, żeby choć jeden powiedział, halo, ale zastanówmy się, czy to nie jest jakaś okazja, jakaś szansa dla nas, żeby tym ludziom, tym muzułmanom, tym biednym często ludziom, którzy przecież uciekali przed czym? Przed śmiercią, przed głodem, przed nieszczęściem. Czy to nie jest jakaś szansa dla nas, żeby tak jak potrafimy, w jakikolwiek sposób przedstawić im Boga, naszego Boga, który jest Bogiem łaskawym? Bo przecież gdybyśmy my z takim przesłaniem chcieli jechać do nich, do krajów Bliskiego Wschodu, nie mielibyśmy takiej szansy. Jakbyśmy nawet spróbowali to zrobić, to by nam to groziło śmiercią, na pewno deportacją, być może torturami. A u nas możemy to robić. Możemy tym ludziom, podkreślam, spróbować chociaż przedstawić Boga, naszego Boga, który jest Bogiem łaskawym. Czy słyszeliście, żeby ktoś tak powiedział? No ja nie. Natomiast wciąż i wciąż słyszałem, słusznie, niesłusznie, jakim to wielkim zagrożeniem dla mnie są ci ludzie. LGBT, no to jest temat dzisiejszy, bieżący. Już nie trzeba nigdzie w czasie cofać. Ach! Ci niemoralnie prowadzący się ludzie, oni zagrażają naszym rodzinom, naszym dzieciom, naszej kulturze, wszystkiemu, co uważamy za prawe, za właściwe, za zgodne z Bożą wolą. Oni nam zagrażają. A czy ktoś słyszał głos? No dobrze. A zastanówmy się, jakimi mamy być, żeby tym często też biednym ludziom, pogubionym, zdezorientowanym, być może często niepogodzonym z samymi sobą. Jakimi mamy być, aby chociaż spróbować ich zainspirować naszym Bogiem, który jest Bogiem łaskawym i który może, chce i może być dla tych ludzi rozwiązaniem. Czy słyszymy takie głosy? A tak zwane lewactwo. Co się mówi na temat lewaków? No oni są winni wszystkich naszych nieszczęść. Też burzą naszą kulturę, zagrażają naszym dzieciom w szkołach. Jakież oni wychowanie seksualne proponują w programach szkolnych. Są zagrożeniem. Brońmy się. A słyszeliście jakiś głos, który powiedział, okej. Powtórzę, a jakimi mamy być, żeby tym ludziom pokazywać Boga, który jest łaskawy? Słyszycie takie głosy? Czy mam mnożyć przykłady? Chyba nie potrzeba, prawda? 2800 lat. A jednak jakby nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o naszą naturę. Ciągle, tak samo jak i o nasza, tak i nas dzisiaj dręczy taka haniebna potrzeba bycia lepszym. Jestem prorokiem najwyższego Boga. Jestem lepszym od tych pogańskich, nienawistnych Asyryjczyków. Jestem lepszy. Jestem chrześcijaninem. Jestem lepszy od tych ciemnych muzułmanów, którzy chcą tutaj przyjechać i niszczyć naszą wiarę i kulturę. Od tych zboczeńców, od tych lewaków jestem lepszy. Końcówka księgi. Jonasz, straciwszy sens życia, bo Bóg przebaczył grzesznikom, buduje sobie nieopodal wielkiego miasta Niniwy szałas i pragnie śmierci. Pragnie śmierci, przepraszam, powtórzę to, ale to jest niebywałe. On pragnie śmierci, bo Bóg okazał miłosierdzie. Bóg sprawia, że przez noc wyrasta koło tego szałasu krzak rycynowy, dający mu cień za dnia i przynoszący trochę ulgi od słońca. Nazajutrz jednak w Biblii użyty, w Księdze Jonasza użyty jest taki fajny zwrot. Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł ten krzak rycynowy i on uschnął. I ten fakt znowu strasznie rozścieszył Jonasza i Jonasz znów z tego powodu, tym razem, że usechł krzak, ponownie zaczyna życzyć sobie śmierci. To jest niezwykłe, jak ten człowiek w kółko pragnie umrzeć. Tylko coś się dzieje nie po jego myśli, to on pragnie umrzeć. Bałwochwalstwo może bowiem powodować taką niesamowitą i racjonalną chwiejność uczuć i pragnień. Czemu? Bo bałwochwalstwo przysłania Boga, który jest pokojem. Bałwochwalstwo przysłania Boga, który jest pokojem i sprawia, że jesteśmy bardzo labilni emocjonalnie. Czasami w sposób zupełnie niezrozumiały. Księga Jonasza kończy się takimi słowami. Ostatnie trzy wiersze tej księgi. Wtedy Bóg zapytał Jonasza: czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. A Pan na to: ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła. Bóg w tym ostatnim fragmencie księgi bardzo jednoznacznie pokazuje różnicę między sobą a Jonaszem, a prorokiem Jonaszem. Jonasz ukochał swoje bałwochwalcze wyobrażenia o Bogu. Natomiast Bóg ukochał grzeszników i zrobił wszystko, by ich uratować. Oto zasadnicza, fundamentalna różnica między Bogiem a prorokiem Jonaszem. Zakończenie. Około 800 lat później pojawił się na naszej planecie drugi, większy Jonasz. Wspominamy go dzisiaj. Wspominamy jego triumfalny wjazd do Jerozolimy, kiedy tłum ludzi słał szaty i krzyczał: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela, Syn Dawida. Błogosławiony, Hosanna, Hosanna. Mija 5 dni i prawdopodobnie spora część tych samych ludzi po 5 dniach krzyczy: ukrzyżuj go przed Piłatem, ukrzyżuj go. O tym, że Chrystus był nazywany drugim Jonaszem, czytamy w Ewangelii Mateusza, na przykład w 12 rozdziale. Ten drugi, większy Jonasz opuścił dobrowolnie swoją niewyobrażalną dla nas ludzi strefę komfortu, chwały i bezpieczeństwa, po to, żeby ratować grzeszników. Też spał podczas jednej burzy. No ale akurat nie trzeba było go wyrzucać za burtę, ponieważ on stanął i tę burzę uciszył. Ale tak jak pierwszy Jonasz zgardził swoim życiem, tak samo ten drugi Jonasz, też wzgardził swoim życiem. I w pewnym sensie kazał się wyrzucić za burtę. Ponieważ wydał się, sam siebie wydał na burzę ukrzyżowania, cierpienia, upodlenia po to, żeby, powtórzę, ratować grzeszników. Gdy dopadają mnie moje różne bałwochwalstwa, bałwochwalstwa, w których dostrzegam, że moje wyobrażenia o Bogu i o tym, co On powinien w danej sytuacji zrobić, jak się zachować i jaki mieć stosunek do tego czy tamtego człowieka, kiedy odkrywam w sobie to, że te moje wyobrażenia stają się ważniejsze niż sam Pan Bóg, który poświęcił siebie, żeby mi pokazać, że jest łaskawy także dla mnie. Kiedy dopadają mnie tego typu bałwochwalstwa, w zawstydzeniu i w rozpaczy uciekam do tego drugiego Jonasza, w nim szukając dla siebie uratowania. Księga Jonasza kończy się niezwykle. Przeczytałem przed chwilą końcówkę księgi. Ona się kończy niezwykle, ponieważ kończy się takim znakiem zapytania, niedopowiedzeniem. Nie wiemy, co się stało z tym pierwszym Jonaszem. Czy powiedzielibyśmy naszym współczesnym językiem środowiskowym, językiem, nawrócił się, czy też się nie nawrócił? Czy on wreszcie coś z tego Boga zrozumiał, czy pozostał w zacietrzewieniu i w tej chwiejności emocjonalnej? Nie wiemy tego. Ale paradoksalnie to, że ta księga kończy się takim właśnie niedopowiedzeniem, to przez to daje nam niezwykłą możliwość wstawienie w miejsce proroka Jonasza swoje imię i swoje nazwisko. Tak jak siedzimy, proszę, pochylcie swoje głowy, ja się krótko pomodlę. Dobry i łaskawy Panie Boże, przede wszystkim w pierwszej kolejności chcę Ci oddać chwałę. Chcę się przed Tobą nisko, nisko pochylić. I dziękuję Ci, że jesteś Bogiem łaskawym, który zrobił wszystko i robi wszystko, żeby ratować grzeszników. I że to jest także szansa dla mnie, grzesznika. Za to w pierwszej kolejności przede wszystkim chcę Ci podziękować. I dziękuję. Ale też, Panie Boże, przepraszam Cię, ze wstydem to mówię. Przepraszam Cię za moje bałwochwalstwo, czynienia moich wyobrażeń o Twojej sprawiedliwości, Twoim działaniu, czynienie tych wyobrażeń często ważniejszymi od tego, kim Ty jesteś, ważniejszymi od Ciebie. Przepraszam Cię za moje bałwochwalcze myśli o tym, że ktoś jest niegodny Twojej łaski, Twojego przebaczenia, Twojego zmiłowania, bo tak bardzo błądzi, bo tak bardzo jest daleki od Ciebie. Przepraszam Cię za to, że staję się sędzią. I co gorsze, czasami mam w tym dobre samopoczucie. Przyznaję się do tego, Panie. Proszę, wybacz mi, ponieważ przede wszystkim to ja potrzebuję Twojej łaski i Twojego miłosierdzia, i Twojego przebaczenia. Pozwól, Panie Boże, każdemu z nas i mnie, ze względu na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, stawać się z każdym dniem coraz bardziej pięknymi i w ten sposób chwalącymi Ciebie. i strzeż nas przed bałwochwalstwem naszych wyobrażeń i myśli, często egoistycznych i złych. Amen. Dziękuję za waszą uwagę.